drogie siostry i bracia na dalekim kontynencie australijskim. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj skierować kilka słów ze Słowa Bożego do was. Dziękuję serdecznie za tę sposobność. To Boża sposobność. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek patrząc na tę rzeczywistość, która nas tutaj otacza, chciałbym serdecznie podziękować bratu Romanowi Chalupce za to, że umożliwił mi to spotkanie z wami, wprawdzie w takiej formie, ale Bogu dzięki za to. Chciałbym podziękować również moim przyjaciołom, którzy w tej chwili czuwają nad przebiegiem tego spotkania, bratu Danielowi, bratu Arkowi, bratu Jonatanowi. To dzięki nim mogę mówić dzisiaj z wami, a raczej do was, na temat, jaki Kościół pragnęlibyśmy mieć w dzisiejszych czasach. To pięknie określony temat. I kiedy przeczytałem właśnie to pytanie, to od razu myśl skierowała się w stronę innych braci. No jaki Kościół chciałbym? No chciałbym, aby tam ten brat przestał się zachowywać tak, jak się zachowuje, a ta siostra ze swej strony, żeby tam czegoś nie robiła albo coś robiła. Pragniemy Kościoła idealnego. Kościoła, w którym wszyscy zachowywaliby się cudownie i wspaniale. Ale takiego Kościoła nigdy nie było. Nawet na samym początku, kiedy ten Kościół młodziutki, świeży, wyszedł z rąk Pana Jezusa, to były w nim problemy, o których doskonale wiemy z Księgi Dziejów Apostolskich, z listów apostolskich. I naturalnie, że byłoby miło, gdyby w dzisiejszym Kościele Bożym, w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, zniknęły wszystkie problemy. No ale czy naprawdę wtedy czulibyśmy się dobrze? Bracia, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy rzeczywiście czulibyśmy się dobrze w takich idealnych warunkach. A więc gdyby na przykład nikt nie reagował na to, gdy po nabożeństwie przychodzisz i mówisz, ty słyszałeś, co on powiedział? No przecież to się w głowie nie mieści. Kto to widział, żeby takie brednie z zakazalnicy mówić? Albo gdyby nikt nie podejmował uwagi, którą wygłaszasz, ty widziałaś, jak ona przyszła ubrana? Kto to widział? Ja bym nigdy czegoś takiego na siebie nie włożyła. Czy gdyby nie było sobotnich rozważań, który samochód najlepszy, który ma najdoskonalsze osiągi, gdyby nie traktowano z wyższością uboższych, gdyby nie zawiązywano koalicji w zborze, czy naprawdę dobrze czułbyś się w takim zborze? Czy miałbyś o czym rozmawiać z bratem, z siostrą? Byłoby miło, gdyby było wszystko idealnie. Ale moi drodzy, w idealnych warunkach kiedyś szatan zbuntował się. W idealnych warunkach, czy powiedzmy prawie idealnych, Adam z Ewą wypowiedzieli Panu Bogu posłuszeństwo. A więc wniosek, który już na podstawie tego możemy postawić, to ten, że to nie otoczenie jest największym problemem. To nie to, co na zewnątrz, co poza mną sprawia największy problem, ale to, co jest tu, to, co jest w mojej głowie. Dowód tego jest bardzo prosty. Chrystus Pan mówi w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, czytamy to w wierszu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego. A w innym miejscu powie, że z głębi serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nieczystości, wszeteczeństwa itd. Wymienia całą listę złych rzeczy. I to jest największy problem. Nie to, co dzieje się na zewnątrz, ale to, co nosimy ze sobą, co nosimy w naszych głowach. Wobec tego nie sposób nie zadać kolejnego pytania. Czy jesteś gotów na zmiany, które Duch Święty chce w tobie dokonać? A więc na pewne przekształcenia. Czy masz ochotę na prowadzenie czystego życia już tu i teraz? Czyli czystego życia w nieczystym świecie. Ot taka owieczka wśród wilków. O, powiecie, owieczka wśród wilków to grozi śmiercią lub kalectwem. Na pewno tak. Ale też i Chrystus nie mówił, że będzie inaczej. To dziś chrześcijaństwo przedstawia się jako instytucję sielankowego życia. Ale Chrystus mówił, że to jest droga trudna, że to jest brama wąska. I uprzedzał, że będą trudności. W związku z tym na pewno możemy powiedzieć jedno, że mamy przed sobą najbardziej emocjonującą przygodę, jaką tylko można sobie wyobrazić. Prowadzenie czystego życia w nieczystym świecie. Owieczka wśród stada wilków. No, mamy taką okazję, jedną jedyną. Ona się nie powtórzy więcej. Bo z chwilą, kiedy Chrystus przyjdzie, to już okoliczności zmienią się diametralnie. Gdy Chrystus przyjdzie, to pozostaną już tylko owce. A więc będzie łatwiej prowadzić życie owcy wśród owiec. To, można powiedzieć, nawet niewielka sztuka. Ale pytanie zadane. Jak na nie odpowiedzieć? Czy to rzeczywiście jest takie trudne prowadzenie czystego życia w nieczystym świecie? Moi drodzy, przypomina mi się pewna osoba, którą miałem możliwość poznać przed laty. Ta osoba miała problem z paleniem. No, ten problem dokuczał jej bardzo. Dokuczał bardzo. Ale pewnego razu, ona studiowała Pismo Święte i była takim pilnym studentem. I pewnego razu zwierzyła mi się, że doczytała się o czymś takim jak sądny dzień. I powiedziała, że ona rozumie, że to była taka chwila, kiedy dokonywano w Izraelu rozrachunku, totalnego rozrachunku z własnym życiem, z całym rokiem przeżytym. Słusznie, to był taki rozrachunek, owszem. I powiedziała, ja postanowiłam sobie zrobić to samo. Rozrachunek z własnym życiem. A ponieważ doczytała się, że to wypadało 10 dnia 7 miesiąca, no więc doszła błyskawicznie do wniosku, że to chodzi o 10 lipca. Usiłowałem ją wyprowadzić z błędu, ale nic nie pozwoliła sobie powiedzieć i powiedziała mi tak. 7 lipca będę u mojej mamy. Pojadę tam na kilka dni i tam właśnie dokonam takiego rozrachunku z przeszłością. No ona miała zawsze bardzo dobry kontakt z matką. One się kochały. To też tego rodzaju wyprawa była dla niej wielką przyjemnością. Kiedy wróciła, no z niecierpliwością czekałem na spotkanie i pytam, no i jak ten sądny dzień przebiegł? A ona mówi, cudownie, proszę pana, wspaniale. No więc pytam, co robiły razem z mamą? A ona na to, że ten czas spędziły doskonale. Chodziły po łąkach, spacerowały, wybrały się do lasu, tam jakieś grzyby zbierały, kwiatki wąchały, ptaszkami się zachwycały, no sielanka po prostu. I kiedy już tak opowiedziała mi o tych wszystkich pięknych rzeczach, o rozmowach głębokich, życiowych, poważnych rozmowach, które prowadziła z mamą, to na końcu no, nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zadać pytania. A ile pani wtedy wypaliła? Zastanowiła się i powiedziała, żadnego nie wypaliłam. Przez cały czas nie wypaliłam ani jednego papierosa. I wie pan co? Jak się spostrzegłam wieczorem, że tak się stało, to od razu wypaliłam dwa. No, to była katastrofa, ale to jest materiał na inne rozważanie. Ja chcę teraz zwrócić uwagę na pewną receptę, życiową receptę na sukces. Receptę, którą ta kobieta podała w bardzo prosty sposób. A my tę receptę odczytujemy, choćby w Psalmie 16, gdzie, możemy sięgnąć, gdzie Dawid stwierdza, mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Przepis na sukces. Jezus przed oczami. On nie będzie się tam wpychał. On nie będzie przeciskał się wśród tłumu rozmaitych tak zwanych celebrytów. To ty musisz go tam postawić. To jest do zrobienia. sposoby są tego bardzo proste. Bardzo proste i my je doskonale znamy. To jest studiowanie Pisma Świętego, to jest modlitwa, to jest utrzymywanie kontaktów modlitewnych i kontaktów zborowych. To są proste rzeczy, które owocują tym, że Jezus przed oczami, Jezus, w którego się wpatrujesz, idąc przez godziny kolejnego dnia, pamiętając o tym, że On jest, że On czuwa. Ten Jezus jest zabezpieczeniem, choćby przed tym, żeby nie poczęstować bliskiej osoby paskudnym słowem. Niektórzy mówią, o, co to ja mam takie krewkie usposobienie. Ty masz grzeszne usposobienie i ty potrzebujesz Jezusa na każdym kroku. Tym bardziej, jeśli czujesz właśnie, że nie potrafisz sobie z pewnymi rzeczami poradzić, to ty powinieneś zadbać o to, żeby codziennie mieć Jezusa nieustannie przed oczyma. Bo jeśli to będzie twoim życiowym doświadczeniem, to ty nie wypowiesz tego słowa pod adresem żony czy męża. Przy Jezusie nie można zakląć. Przy Jezusie nie można zrobić całego szeregu innych rzeczy, paskudnych, brzydkich, których się wstydzimy nierzadko, a które sprawiają Jezusowi ból. Więc zadbaj, bracie, siostro, zadbaj o czystość swoją. Będzie to jednocześnie dbałość o czystość Kościoła. Zadbaj o czas na studiowanie Słowa Bożego. W chrześcijaństwie zadomowiło się tak wiele zwiedzeń, tak wiele różnych cudacznych poglądów, że najwyższy czas wrócić do osobistego, rzetelnego studiowania Słowa Bożego. A wiem, co mi powiesz, nie mam czasu, ja pracuję. Ja też pracowałem. Teraz jestem szczęśliwym emerytem i dopiero teraz rozumiem, jaki to jest wspaniały zawód. Gdybym wiedział wcześniej, to bym go od razu wybrał. Za młodu, a tak, no to dopiero na starość. No ale trudno. Nie mów mi, bracie, siostro, że nie masz czasu. Od początku świata Bóg daje człowiekowi każdemu 24 godziny do przeżycia. Nie czyni żadnych różnic. Czas jest. Pytanie tylko, na co ty go spożytkujesz? W jaki sposób go wykorzystasz? Czy Jezus będzie miał tam 5 minut na zdawkową modlitwę wieczorem? Dziękuję ci, Panie Boże, że przeżyłem ten dzień szczęśliwie. Amen. Czy też będziesz dbał o to, żeby rozmowy z Jezusem, żeby studiowanie Jego miłosnego listu było twoją największą potrzebą życiową. Większą niż potrzeba jedzenia i picia, niż potrzeba pracy. Niechże twoje modlitwy nie przypominają pańszczyzny. Czy nie jest tak, że potrafimy nierzadko w zborze powiedzieć, jak kto się będzie modlił? Ja nie krytykuję tych modlitw, bo one mogą płynąć z głębi serca, chociaż nierzadko są sztampowe. Naprawdę mogą płynąć z głębi serca. Ja mogę rozumieć, że ktoś odczuwa pewną presję, kiedy ma się pomodlić publicznie, że to go wręcz paraliżuje i zawsze się modli tymi samymi słowami. Rozumiem, w tym nie ma jeszcze nic złego. Ale kiedy sam na sam, w swoim domu, klękasz przed Bogiem, to o czym ty mówisz Bogu? Czy ty znów wypowiadasz mu jakąś formułkę, którą uznajesz za doskonałą i masz przekonanie, że Bóg jest tym usatysfakcjonowany? A co by było, gdybyś taką samą formułką witał codziennie i żegnał swoją żonę, swoje dzieci? Co byś powiedział, gdyby twoje dziecko przychodziło codziennie do ciebie rano i mówiło, drogi ojcze, kochana matko, jestem wam bardzo wdzięczny, że powołaliście mnie do życia i bardzo proszę o dalszą opiekę i dziękuję za dotychczasową amen. I codziennie ta sama formułka, po czym zajmuje się to dziecko swoimi sprawami i w ogóle nie interesuje się wami. Czy bylibyście usatysfakcjonowani? Moi drodzy, niechże te kontakty z Bogiem będą autentycznie spotkaniami z osobą, którą kochamy, której mamy coś do powiedzenia. No ale do tego trzeba też i innych rzeczy, prawda? Trzeba uporządkować swoją rzeczywistość, swoje otoczenie. Trzeba powiedzieć na przykład telewizji dość, grom komputerowym dość, hazardowi dość, pornografii dość. My naprawdę potrzebujemy uporządkowania życia. Nie mówię o tym, że dlatego, że nie wolno oglądnąć telewizji. Nie, no wolno, oczywiście, że wolno, ale bracie, siostro, wybierz starannie to, co oglądasz. Przecież są domy, w których odbiornik radiowy czy telewizyjny jest włączony na okrągło. Są osoby, które, kiedy delikatnie się zwraca uwagę, że no, może by tak przyciszyć bodaj, bo będzie nam przeszkadzało, a niech tam coś gada, bracie, niech gada. Jak w tych warunkach Duch Święty ma się przebić do naszego umysłu ze swoim głosem? Wreszcie jeszcze jedna rzecz, którą my musimy zrobić, powinniśmy zrobić, aby chrześcijaństwo nasze nabrało barw, aby życie zborowe było prawdziwie odzwierciedleniem miłości Bożej, to jest pewne zaangażowanie się w zboże. O tak, wiem. Niektórzy mi powiedzą, nie tylko nie mam czasu, ale ja już jestem za stary, za stara. Niech młodzi robią. Młodzi mają swoje problemy i swoje pola do działania. Ale każdy, kto żyje, może coś zrobić dobrego dla zboru. Mam przed oczami pewną siostrę. Kiedy spotkaliśmy się w zborze, do którego przyjechaliśmy, akurat tam wypadło mi opiekować się tym zborem, to moja żona popełniła pewien błąd, bowiem w czasie szkoły sobotniej podeszła do pewnej starszej siostry i pomogła jej podejść do klasy szkoły sobotniej, a potem ją odprowadziła. I po tym, jak tak się zachowała, podeszła do niej ta właśnie siostra, o której mówię, i wspomniała, siostro, ja cię proszę, żebyś tego więcej nie robiła, bo to należy do mnie. I powiedziała bardzo pięknie i bardzo prosto. Ja już jestem starym człowiekiem i ja wiele nie mogę zrobić w zborze, ale ja sobie postanowiłam, że tamtą starszą siostrę to ja będę co sobotę przyprowadzać do klasy i odprowadzać z klasy i będę zbierać dary w tym rzędzie. I ona to robiła. Co sobotę. To była jej działka, ona była z tego zadowolona i nie chciała, żeby jej nikt wchodził w paradę. I moja żona od razu się z tego wycofała, powiedziała, tak, siostro, przepraszam bardzo, nie wiedziałam, wszystko w porządku. Moi drodzy, da się. Naprawdę, każdy może coś dla siebie znaleźć do zrobienia w zborze. Masz trudności? Nie widzisz tego? Porozmawiaj z diakonem, porozmawiaj ze starszym zboru, porozmawiaj z pastorem. Oni ci znajdą pole do popisu, naprawdę. Ale zaangażuj się. Im więcej dasz z siebie do zboru, tym mniej będziesz na zbór narzekać. Tym bardziej, tym łatwiej będzie spostrzec w tym zborze anielskich ludzi. Nie tylko tych, których najlepiej by było wykreślić z listy zborowej, ale dostrzec anielskich ludzi. Moi drodzy, do tego wszystkiego potrzeba nam owego zapatrzenia w Jezusa, o którym wspomniałem. Co dzieje się pod tym wpływem, to my już doskonale wiemy. No, sztandarowy przykład to Piotr chodzący po wodzie, prawda? Chodzący dotąd, dopóki idzie zapatrzony w Jezusa. Różne rzeczy się dzieją z ludźmi, gdy pozwalają sobie właśnie na takie zapatrzenie. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym jeszcze zadać wam pytanie, czy jesteście gotowi na takie zapatrzenie. Bo było ono również udziałem Jezusa. Jezus też szedł przez swoje ziemskie tutaj życie jako osoba zapatrzona w Ojca. I to zapatrzenie umożliwiło mu nie tylko pójście na krzyż i wytrwanie na tym krzyżu, ale umożliwiło na przykład takie odezwanie, które Mateusz sprawozdał znów na kartach swojej Ewangelii w 26 rozdziale, kiedy to przychodzi tłum po Jezusa, na czele oczywiście z Piłatem, i na słowa Piłata, przepraszam, Judasza, na słowa Judasza, bądź pozdrowiony, mistrzu, i na pocałunek Jezus odzywa się do niego, mówiąc, przyjacielu, po co przychodzisz? Co to było? Kpina? Nie, Jezus nie kpił z nikogo. kiedy mówi przyjacielu, to zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że Judasz nie jest jego przyjacielem. Ale wypowiadając te słowa, podkreśla swój stosunek do tego człowieka, swój stosunek do zdrajcy. Judaszu, ja wiem, co ty robisz, ale ja wciąż traktuję ciebie po przyjacielsku. Ja jestem twoim przyjacielem. Ja się nie zmieniłem. Ile trzeba było zapatrzenia w Boga? Ile trzeba było miłości, żeby zdobyć się na coś takiego, a potem na przejście przez katorgę i na wytrwanie na krzyżu? Moi drodzy, to wszystko jest możliwe dla nas. Jest możliwe. Apostoł napisał, że przykazania Boże nie są uciążliwe. Mimo to wciąż znajdują się bracia, którzy mówią, że nie sposób im sprostać. Jak to nie sposób? To po co Jezus przychodził? To po co obiecał Ducha Świętego? To po co mówi, że przygotuje sobie Kościół bez skazy? Tak, ja głęboko wierzę w to, że Bóg wypełni swoje obietnice i że przygotuje swój Kościół, swój zbór już tu i teraz, w złych warunkach, do wszelkiego dobrego dzieła. Że przygotuje i umocni owce wśród wilków. Ale pytam cię, bracie, czy jesteś gotów na taką przemianę? Czy chcesz być prawdziwie Bożą owcą? Owszem, ktoś może zapytać, czy taka przemiana jest naprawdę konieczna, czy nie wystarczy, żeby nas Bóg tak troszkę tylko poprawił, tak żebyśmy byli jeszcze trochę lepsi. Trochę poprawić, to znaczy tak naprawdę nie poprawić. To znaczy, że to, co złe, w dalszym ciągu zostaje złem. A przecież my wiemy, że grzech zawsze powoduje śmierć, że nie ma lżejszych i cięższych grzechów, że każdy, jaki by nie był, działa destrukcyjnie. Dlatego chrześcijanin nie powinien się zastanawiać nad tym, na ile sobie jeszcze może ewentualnie pogrzeszyć, byle nie za dużo, przed przyjściem Chrystusa. Ale chrześcijanin powinien powiedzieć, Boże, ja zdaję sobie sprawę z tego, że skoro wtedy w raju to zerwanie jednego owocu spowodowało katastrofę na skalę kosmiczną, bo wymagało aż kosmicznej interwencji Syna Bożego tu na ziemi, to ja wyrzekam się wszystkiego, wszelkiego grzechu, nawet tego, który człowiekowi wydaje się być najmniejszy. Nie chcę tego. Nie chcę tego też i z drugiego powodu, aby nie sprawiać ci bólu. I wreszcie nie chcę z trzeciego powodu, ponieważ wiem, że rozgrywa się w tej chwili wielki bój. Jesteśmy wrzuceni w jego wir, czy chcemy, czy nie. Rozgrywa się bój między innymi o Boży honor. Bogu została rzucona rękawica. Szatan stwierdził właśnie to, że przykazań Bożych nie da się wypełnić, że nie da się żyć zgodnie z tym standardem. I Bóg potrzebuje teraz kogoś podobnego do Hioba, który stanie wyraźnie po stronie Bożej i powie, ot choćby mnie i zabił, przecież w nim ufać będę. Bóg potrzebuje pokazać w obliczu całego wszechświata, wszystkich przyglądających się nam istot, że on zawsze miał i ma i do końca będzie miał ludzi, którzy będą woleli zginąć niż mu uchybić. Ludzi ślepo zapatrzonych w Jezusa. Spróbujcie tego dziś. Spróbujcie jutro i próbujcie każdego następnego dnia. Będą się działy piękne rzeczy. I tego piękna, tych pięknych, wspaniałych rzeczy z Jezusem serdecznie wam życzę. Chciałbym też na koniec jeszcze podziękować Panu Bogu. Dobry nasz Ojcze, Boże Wszechmocny, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy przed Twój święty majestat, dziękując Ci, że Ty naprawdę jesteś dobrym Ojcem i że Ty kształtujesz nas zgodnie z tym, co najlepsze. Panie łaskawy, wciąż mamy skłonności do tego, żeby odchodzić od Twojego słowa, żeby własne pomysły przedkładać ponad Twoje święte objawienie. Zachowaj nas od tego. Panie, spraw, żebyśmy naprawdę byli posłusznymi Tobie owcami, abyśmy w tym złym świecie przedstawiali taką jakość chrześcijaństwa, której nic nie można będzie zarzucić. Boże, wierzymy, że to jest możliwe, ponieważ moc miłości Twojej jest większa od mocy nieprawości. Niech to przeświadczenie towarzyszy nam nieustannie i sprawia wszelki sukces, jakiego potrzebujemy i jakiego również Ty pragniesz. W imieniu Jezusa proszę. Amen.